Dzień dobry. Sowa o zmierzchu. Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu, a nie o świcie. Oznacza to, że filozofia nie jest w stanie przewidywać przyszłych zdarzeń, a może jedynie służyć zrozumieniu tego, co już stało się faktem. To wcale nieoczywiste stwierdzenie poczynił Georg Wilhelm Friedrich Hegel, jeden z ostatnich wybitnych filozofów. O sobie mi się pomyślało nie tylko dlatego, że podobno Nowy Targ jest miastem słów, z których kilka mieszka nawet między pobliskimi blokami a szkołą, w miejscu, gdzie nawet człowiekowi jest niełatwo żyć, a co dopiero cichej, nieprzeszkadzającej nikomu sowie. Wiem, myszy mogą mieć na ten temat inne zdanie. Otóż w związku z kolejną, cykliczną już masturbacją narcystyczną wciąż jeszcze nie ubezwłasnowolnionego orangutana, rządzącego niemiłościwie nam panującym mocarstwem atomowym, media doniosły, że jednym z ostatnich miejsc na Ziemi, gdzie żyje sowa śnieżna, jest północna Grenlandia. I mniej więcej w tym samym czasie wspomniany mąż pięknej żony imigrantki uchachał się na cały internet, pokazując dwa psie zaprzęgi i skrzecząc do mikrofonu, że to cała obrona, jaką przeciwko Delta Forces oraz 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej USA może wystawić Grenlandia. No, nie wiem. Z grenlandzkich śnieżnych sów wywodziła się Hedwiga, osobista sowa Harry'ego Pottera. A ów młodzieniec z zabójczą różdżką pokazał nam, że dobro, jeśli jest wspierane przez przyjaciół i odrobinę magii, może pokonać siły zła Lorda Voldemorta, który swoją duszę rozdzielił na pojedyncze horcruxy i koniec końców okazał się miękiszonym. Ale niestety cena była wysoka. Zginęło mnóstwo dobrych czarodziejów. W gruzy obrócił się też szkolny pałac Hogwart, a piękna Hermiona Granger wyszła za mąż nie za Harry'ego, tylko za brzydkiego, choć sympatycznego Rona Weasleya. Nie przeżyła też Hedwiga. Śnieżna sowa z Grenlandii. Kawę orangutanem. Moja Hedwiga szykuje się do wylotu, bo zbliża się pora zmierzchu. Ale przecież nie zawsze tak było. Będąca w antyku symbolem mądrości sowa Minerwy nieraz wyłaniała się z cienia poranka, przyglądając się uważnie pustym ulicom i pierwszym promieniom światła, które nieśmiało przecinały mrok. Jeszcze wszystkiego nie wie. Jeszcze zbiera okruchy wiedzy o świecie i jego prawach, o celach i sensach życia, o tym, do czego się zbieram, też jeszcze nie wiedząc, kim i czym będę, dlaczego i po co zrobię to, co zrobię. Aha, mała dygresja, którą, podobnie jak uwagi o orangutanie, proszę szybko usunąć z pamięci i z komputerów, bo licho nie śpi. A zwolennicy Voldemorta w naszym kraju w przerwach między lizaniem jego półkul, bynajmniej nie mózgowych, mogą za te złośliwości wpisać i was na listy proskrypcyjne. Mnie to już w sumie pstryka z powodu tego zmierzchu. Otóż parę dni temu zwierzę człeko upiór z ogrodu zoologicznego dawnej Solidarnej Polski bardziej niż zazwyczaj po chamsku zjechał zadającą mu pytanie dziennikarkę. Swoją drogą, nie wiem, po co takim kreaturom podstawia się mikrofon i kamerę. Dla beki? To żałosne, niech idzie na drzewo. Otóż zbeształ ją, ucząc ją języka polskiego i mówiąc, że nie mówi się po co, tylko dlaczego. Otóż, panie pośle, tu też wykazuje pan luki intelektualne. Są to dwa zupełnie różne zwroty. Sformułowanie po co coś robię odnosi się do przyszłości i pyta o to, co chcę osiągnąć, robiąc to czy tamto. Gdy zaś pytamy, dlaczego coś robię, dociekamy, co było w przeszłości powodem podjęcia takiego czy innego działania. Wiem, że to trudne i niczego pan nie zrozumiał, ale raczej na to nie liczyłem. Pisałem dla osób mających większe IQ niż noga stołowa. Grubo? No, grubo. Ale jak długo można w imię poprawności politycznej ocierać gębę po opluciu, co najwyżej rozkładając parasol pogardy lub pytając, czy na sali jest lekarz? Sowa mi nerwy w powietrzu. Cichym zmierzchem, czy w tej ciszy, zanim świat zacznie się budzić, rodzi się pytanie, co usprawiedliwiało wszystkie moje życiowe wybory? Sensu w tym nie ma za grosz, a przyznanie się do tego, że wszystko w moim życiu działo się przypadkiem albo stworzyło jakiś porządek dzięki nieznanym mi prawom rządzącym chaosem, jest mało komfortowe. Czyli tu trzeba by było doszukiwać się efektu motyla, bo życie, choć deterministyczne, to jednak jest nieprzewidywalne w początkach opisywanego procesu. Tak jak z pogodą. Jeśli wiemy, że nad Atlantykiem zbierają się chmury, a wiemy to coraz lepiej, i że wieje wiatr z zachodu, to możemy przewidywać, że wtedy, a wtedy znamy odległość od atlantyckiej burzy i znamy szybkość, z jaką wieje wiatr, burzowa awantura dotrze do nas, ale nie wiemy, czy od północy nie przyjdzie nieoczekiwany sztorm polarny i nie zepchnie burzy nad Kubę i Meksyk, czy nie wyłoni się zza chmur słońce albo nawet kremlowskie słoneczko i wszystkiego, co prognozowaliśmy, nie rozpiszy w diabły. Jakieś 2-3 dni przed terminem sprawdzającym naszą prognozę możemy być jej prawie pewni, ale prawie znaczy to, że nie powinniśmy i tego być pewni. W lutym 2022 roku, jeszcze na kilkanaście godzin przed swoimi imieninami, ja i o wiele mądrzejsi ode mnie prognostycy twierdziliśmy, że żadnej wojny nie będzie, że Rosji się ona zwyczajnie nie opłaca, że ta koncentracja wojsk przy granicy z Ukrainą to tylko blef i prężenie herlawych muskułów. No, niestety, i ja i ci znacznie mądrzejsi ode mnie okazaliśmy się prognostykami do życi. Wojna trwa już przeszło 1400 dni. Putin też się minął z prognozą. Rosjanie przewidywali, że po 3-5 dniach, góra po tygodniu, będzie pozamiatana. A wojna trwa i cara na Kremlu mogą już straszyć duchy pewno miliona jego ofiar. Ale zdaje się, jeśli coś budzi go ze snu, to ataki śmiechu, jak mu się przyśnią rozmowy z szalonym narcyzem waszyngtońskim z Florydy. Dlaczego chciałem zostać pisarzem? Czy to była chęć uchwycenia ulotnych chwil, zapisania oddechu miasta, czy może marzenie o rozpoznawalności, która z czasem zmienia się w coś dużo bardziej zwyczajnego? Mieszkanie, dobry codzienny byt, zaspokojenie prostych potrzeb? Czy może dlatego, że w szkole wyśmiewano się z mojego nazwiska, że takie dziwne i obce, więc chciałem, żeby może pozostając dziwne, przestało być obce? Dlaczego chciałem zostać pisarzem? No bo po co chciałem? Na to pytanie odpowiedź jest prostsza, wręcz banalna. Chciałem zdobyć sławę i pieniądze. Sławę z próżności, pieniądze z biedy. I chciałem przestać być dziennikarskim reporterem, który ze strachem w oczach kładzie na biurku sekretarza redakcji kolejny tekst o cenach pietruszki na rynku w Sochaczewie, z nadzieją, że notatka zostanie opublikowana i sekretarz wyceni ją na 15 zł. Pietruszka do pietruszki, a zbierze się na poduszki. A książka to od razu worek pieniędzy, spotkania autorskie, autografy, fankluby, listy miłosne i wywiady w telewizji. A dlaczego? Mieszkaliśmy wtedy na warszawskim Mokotowie w wynajętym trzypokojowym mieszkaniu urzędnika ze służby dyplomatycznej, przebywającego na placówce w Berlinie Zachodnim. Jeden pokój był zamknięty, bo urzędnik trzymał tam swoje rzeczy i czasami nocował, jak na krótko przyjeżdżał po instrukcję do Warszawy. Drugi, najmniejszy, zajmowała Ewa Sowa, od której podnajęliśmy pokój trzeci. Ja pracowałem jako dziennikarz w jednym z tygodników, czyli jako tygodnikarz. Ewa była socjologiem i prowadziła badania, zdaje się, dla Polskiej Akademii Nauk. Moja żona pracowała w radiu, a nasz syn miał się za niedługi czas urodzić. Narzekaliśmy wszyscy, z wyjątkiem tego syna, na brak pieniędzy, własnego mieszkania, sensownej pracy. I wtedy Ewa Sowa zapytała, jakie mam plany na przyszłość. Powiedziałem, że po pierwsze chcę się wyzwolić z dziennikarstwa i pójść w stronę czegoś ważniejszego, czyli literatury. To jest to dlaczego. A po drugie, chcę napisać książkę, dzięki której zdobędę pieniądze, za które kupię sobie mieszkanie i samochód. To jest to po co. Sława, jeśli z tego przyjdzie, też będzie fajna. Ale niestety, dowodziłem, nie mogę tej książki napisać, bo nie mam mieszkania ani nawet swojego pokoju, gdzie mógłbym spokojnie pisać. Ewa uśmiechnęła się i powiedziała, że już to kiedyś słyszała od innego swojego znajomego, tylko nieco inaczej. Ponieważ nie mógł spokojnie pracować, to pracował niespokojnie. Napisał i wydał książkę, zdobył sławę i pieniądze, kupił mieszkanie i samochód, po czym przestał pisać, bo już osiągnął to, co chciał osiągnąć, więc wrócił na posadę państwową i czeka na emeryturę. Nie uwierzyłem. Ale 2-3 tygodnie później Ewa powiedziała, że się wyprowadza, a myśmy objęli w użytkowanie ten jej dawny pokój, który chciałem przekształcić na pracownię pisarską. Trochę nie wyszło, bo pierwszą książkę, książeczkę, napisałem daleko od mieszkania na Mokotowie i 6 lat później. I co? I nic. Minął świt, mija zmierzch. Sowa mi nerwy odfrunęła na Grenlandię. Pisanie, książki, mieszkanie, sława, pieniądze, Ewa Sowa, warszawski Mokotów. Dlaczego i po co? Gdzie to wszystko się podziało? Może w ogóle tego nie było? A może było, ale się zbyło i już nie ma? Jak się temu uważniej przyjrzeć, to nie ma znaczenia. Skutek jest taki sam. W jednej ze swoich starych piosenek, która nosiła tytuł Kawiarnia Orbis i wspominała miejsce, którego już dawno nie ma, pisałem. Było pięknie? Może było. A zwyczajnie się zmieniło. Łączą nas wszystkie sprawy. Dzieli to, że już są. Prognozy mówią o burzy z nad Atlantyku. Według innych przepowiedni to wszystko i tak w pewnym wieku i w pewnych sytuacjach nie ma znaczenia. Kropla wody, nawet kubeł czy wanna, nie mają żadnego znaczenia dla zawartości oceanu. A nasze życie jest tylko chwilowym, krótkim antraktem w sztuce nieistnienia. To dostrzega sowa Minerwy, która wylatuje o zmierzchu.